Tak, witam Was bardzo serdecznie. Ja też mam niedosyt po naszym letnim obozie. Kilka osób do mnie dzwoniło, że trzeba zrobić jakieś spotkanie poobozowe. Kiedyś mieliśmy taką tradycję, jak było nas mniej, około 100 osób, no to jeszcze mogliśmy się komuś na ogród, że tak powiem, wbić, prawda? Ja pamiętam ostatnie spotkanie chyba u Eli Pudy, wtedy jeszcze Pustówki w Ustroniu. Więc z jednej strony mamy niedosyt słowa, bo na obozie mieliśmy 6 wykładów z pierwszego listu Piotra. No i poznaliśmy tak naprawdę tylko część prawd tam zawartych. Spokojnie moglibyśmy ten list studiować jeszcze przez następne 4 lata na przykład. Z drugiej strony mamy niedosyt relacji, bo 7 dni to zbyt krótko, żeby się nacieszyć wspólnotą. No ale niektórzy nie pojechali, bo nie mogli i na nas czekali, więc wróciliśmy i cieszymy się, że możemy się dzisiaj tutaj spotkać. Od początku istnienia naszej wspólnoty, czyli lat jest 21, tak? 21 lat w Bielsku, naszej wspólnoty w Bielsku, byłem na każdym letnim obozie. Nie mówię, że to jest jakaś moja zasługa, no tak po prostu się stało, ale na jeden z obozów dla mnie trwał nie 7 dni, tak jak dla reszty, ale 4 dni. Jeżeli się nie mylę, był to rok 1999. Tydzień przed obozem wsiadłem na rower, no ale zrobiłem coś gorszego oprócz tego, że wsiadłem na rower. Wsadziłem na ten rower też mojego szwagra Mateusza, żeby szybciej dostać się do mojej dziewczyny wtedy Agnieszki. No i ruszyłem od moich rodziców najbardziej stromą z ulic, czyli jeżeli wiecie, gdzie moi rodzice mieszkają, to tam jest ulica Wita Stwosza, która biegnie wzdłuż cmentarza, tak? Jest dosyć mocno nachylona. Więc jechaliśmy we dwójkę na jednym rowerze. Rozpędziłem się, ile potrafiłem, no bo wiecie, jak to młody człowiek. I 50 metrów przed ulicą Piastowską zacząłem hamować. I okazało się, że 40 kilo więcej, bo tyle mniej więcej ważył Mateusz, robi sporą różnicę. Ale wyhamowaliśmy, tak? Po Piastowskiej jechał autobus, zdążyliśmy się zatrzymać, dlatego jesteśmy na tej sali dzisiaj. No i mogłem wtedy wyciągnąć jakieś wnioski, ale jak to młody człowiek uczy się dopiero na poważnych błędach, więc postanowiłem znowu zaryzykować. Rozpędziłem się znowu ile się dało i kilkaset metrów stąd na ulicy Asnyka, najeżdżając na próg zwalniający z dużą prędkością, Mateusz, mój pasażer, włożył nogę w przednie koło i film mi się urwał. No i ten upadek mógł wiele kosztować i mnie, i Mateusza, bo Mateusz miał zakaz jazdy na rowerze oczywiście, bo był po mocnym wstrząsieniu mózgu, więc nie mógł w ogóle ani biegać, nic, miał tylko powoli chodzić. No ja go wziąłem na ten rower, on złamał nogę wtedy, ja kość policzkową i nos. Minęło też kilka dni, zanim się okazało, że moje, patrzę na blizny, prawe oko jest całe. Więc ta lekkomyślność, bo tak to trzeba nazwać, mogła nas wiele kosztować, ale skończyło się tylko na kilku bliznach i paru dniach niestety spóźnienia na obóz. Przy mojej wadzie wzroku, jak nie mam okularów, to nic nie widzę, więc nie pamiętam, że jeszcze w Warszawie odbierałem okulary, tak, żeby rozpoznawać Was na obozie. Udało mi się zamówić i tam je odebrać. W życiu zdarzają się większe upadki niż te, które przeżyliśmy. Upadki, które mogą nas kosztować nie kilka dni spóźnienia na obóz, ale kilka lat opóźnienia w życiu. Powiedziałem, że upadki się zdarzają, ale to słowo jest niewłaściwe. W naszej historii upadek nie był przypadkiem, tak? Był następstwem mojego lekceważenia kilku zasad i zakazów. I w życiu chrześcijanina jest podobnie. Upadek nie jest przypadkiem. Upadek jest następstwem podjętych decyzji albo następstwem lekceważenia pewnych zasad. Dzisiaj będziemy mówić o kilku zasadach, o wyborach, których potrzebujemy jako chrześcijanie dokonywać. Na obozie poznawaliśmy pierwszy list Piotra, a ponieważ mamy niedosyt prawd zawartych w tym liście, najbliższe 3, może 4 wykłady będą oparte o drugi list apostoła Piotra. To słowo upadek pojawia się w pierwszym rozdziale tego listu. Popatrzmy, 2 Piotra 1,10. To bowiem czyniąc, nie upadniecie nigdy. Apostoł Piotr mówi, jak nie upadać. Jak zapobiegać czemuś, co nazywamy takim życiową wywrotką. Tak? Nie chodzi tutaj o wywrotkę na rowerze, ale coś o wiele poważniejszego. I co ciekawe, jak popatrzymy na te słowa, okazuje się, że nieupadanie wiąże się z czynieniem pewnych rzeczy. Tak? To bowiem czyniąc, nie upadniecie nigdy. Gdybyśmy to zdanie odwrócili, to musielibyśmy powiedzieć, że upadanie wiąże się z czym? Z tym, że pewnych rzeczy w życiu nie czynimy. Wśród nas mocno jest ugruntowana prawda o roli wiary w tym wszystkim. Wiemy, że ten człowiek, który ufa Bogu, ten nie będzie nigdy zawstydzony. Wiara jest kluczem, jest fundamentem wszystkiego. Ale podczas obozu też poznaliśmy prawdy, że nasza wiara ma wymiar praktyczny. Pierwszy list Piotra mówił o takiej potrzebie wydoskonalenia naszych czynów. Myślę, że ci z nas, którzy byli, to dobrze to wiedzą. Potrzeba wydoskonalenia naszych czynów, bo prawdziwa wiara w sercu zawsze wyraża się w pewien sposób w naszych czynach. W pierwszym liście Piotra ten proces doskonalenia naszych czynów był związany z tym, że inni ludzie nas obserwują i to, jak żyjemy, jakich wyborów dokonujemy, ma znaczenie, jest dla nich świadectwem. Albo pokazuje wielkość Boga, wspaniałość Kościoła, albo nasze czyny Boga wręcz ośmieszają. Więc pierwszy Piotra zachęcał nas do wydoskonalenia naszych czynów w kilku sferach. Była to sfera zawodowa, sfera społeczna, sfera rodzinna i sfera wspólnotowa. I podczas tych wykładów otrzymywaliśmy konkretne zadania, które są częścią tej drogi doskonalenia naszego postępowania. Więc pierwszy Piotra mówił o tym, to jak żyjecie, niesie świadectwo dla świata wokół, który wam się przygląda przez to, jak dla was ważny jest Bóg. Drugi Piotra mówi o czymś innym. O wydoskonaleniu czynów nie ze względu na to, co widzą inni, ale ze względu na osobistą więź między nami a Bogiem. Więc nasz wzór życia jest bardzo ważny. Nasze świadectwo, jakie składamy życiem, jest bardzo istotne, ale ten wzór nie istnieje, jeżeli nie ma osobistej więzi z Bogiem. I o tym jest dzisiejszy fragment drugiego listu Piotra, który będziemy poznawać. Bez naszej relacji z Bogiem nasz wzór życia jest jak makieta. Przygotowałem jedno ze zdjęć, które gdzieś ostatnio znalazłem w książce. Zastanawiałem się, zaintrygowało mnie, tak? Moja żona czyta książkę o II wojnie światowej i mówię, co to zdjęcie pokazuje. To jest dmuchany czołg, tak? On ma z daleka być widziany jako prawdziwy, żeby odstraszać, żeby pokazywać, jaka jest siła rażenia wroga. A w gruncie rzeczy waży 50 kilo, może u 4 mężczyzn go z lekkością podnosi. I nasze życie chrześcijańskie, jeżeli jest wzorem, ale nie jest oparte o osobistą więź z Bogiem, no jest tylko makietą. Z daleka przypomina życie chrześcijańskie, ale kiedy ktoś popatrzy z bliska, jest to coś wręcz, coś co rozśmiesza. Mogłoby się wydawać, że relacja z Bogiem jest to kwestia przede wszystkim duchowa, tak? To się rozgrywa gdzieś w naszym wnętrzu, ale drugi Piotra pokazuje, że relacja z Bogiem jest zazębiona z naszym postępowaniem. Więc dzisiaj będziemy mówili o czynach, ale żeby o nich powiedzieć, musimy patrzeć na nie z właściwej perspektywy, dlatego że chrześcijanie często przypisują czynom złą rolę. Popatrzmy na 2 Piotra 1:3a. Tak samo boska jego wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności. Piotr tutaj pokazuje coś, co moglibyśmy nazwać zapleczem do naszych czynów. Bóg jest autorem wszystkiego, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. Więc to z Jego wszechmocy pochodzi siła do tego, żeby żyć w jakiś nowy sposób. Werset trzeci w tym 2 Piotra, w pierwszym rozdziale, jest to bardzo ważne zdanie, ze względu właśnie na to, że często czynimy błędne założenia odnośnie naszych czynów. Kiedy mówimy o czynach w życiu chrześcijanina, mamy pokusę myśleć, że jest to kwestia naszych dobrych chęci na przykład, prawda? Czyli muszę czynić dobre rzeczy, bo jestem chrześcijaninem. Może jest to kwestia wytrenowania, będę ćwiczył, będę próbował, aż będę coś potrafił. Może jest to kwestia wychowania. Wychowałeś się w rodzinie, w której były takie chrześcijańskie wartości, no i dzisiaj przejąłeś się po starszym pokoleniu i wszystko wydaje się w porządku. Niektórzy uważają, że do dobrych czynów nawet należy się zmuszać, tak? Czyli nie mam wyboru jako chrześcijanin, muszę żyć w taki sposób. I Piotr od razu nam pokazuje, że źródłem nowego życia, a także tych dobrych czynów, nie jest nasza moc, nasze chęci, nasze wytrenowanie, to jak zostaliśmy wychowani, ale źródłem tego wszystkiego jest wszechmoc Boga. I to ta wszechmoc udzieliła nam wszystkiego, co jest potrzebne do życia i pobożności. Kiedy przyjrzymy się temu wersetowi, to widzimy, że jest to czas dokonany. Wszechmoc udzieliła nam. Co to oznacza? Że to już się stało. Że wszystko, czego ty czy ja potrzebujemy do życia w pobożności, zostało nam przygotowane i ofiarowane przez Boga. Więc Biblia mówi, że wszystko, czego potrzebujemy, żeby żyć w doskonały sposób mocą Boga, jest na wyciągnięcie ręki. Jak z tego skorzystać? Skoro mamy wszystkie narzędzia, mamy siłę, która nie pochodzi od nas, jak z tego skorzystać? O tym mówi dalsza część pierwszego rozdziału. Popatrzmy. Tak samo boska jego wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością. Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami boskiej natury, gdy już wyrwaliście się z zepsucia wywołanego rządzą na świecie. Jak wziąć to, co Bóg nam dał, to, w co nas wyposażył? Piotr mówi, jest na to przepis. Dzieje się to w jaki sposób? Końcówka drugiej linijki. Przez poznanie tego, który nas powołał. Poznanie Boga jest kluczem do skorzystania z Bożych zasobów. Więc wszystko, co jest nam potrzebne, żeby żyć w sposób, którego pragniemy jako chrześcijanie, jest dla nas dostępne. W jaki sposób? Przez poznawanie Boga. I dla mnie jest to piękna prawda. Kiedy zacząłem czytać 2 Piotra, od razu mnie zachwyciła. Uwalnia mnie od własnych wysiłków, by żyć pobożnie. Od takiego zmęczenia tym, że raz mi się udaje, raz nie. Że ciągle chcę, a tylko czasami to wszystko wychodzi. Wszystko, co nam jest potrzebne do życia i pobożności, jest dostępne dla nas dzisiaj przez poznanie tego, który nas powołał, czyli Boga. Z tych dwóch wersetów płyną już dwa zastosowania czy wyzwania dla nas. Pierwsze, zamień korzystanie z własnych chęci na poznawanie Boga, a doświadczysz prawdziwych zmian. Człowiek, jak przyjdą jakieś pozytywne emocje, to ma chęć zerwać z tym, co jest złe w jego życiu. Jest pod wpływem jakiegoś filmu, czy może pod wpływem słowa i emocje każą mu coś zmienić. I on tego dnia jest pewny, że to zmienia. Mówi, decyduję, dzisiaj rzucam to, co jest złe. Ale przychodzi następny dzień, może tydzień i okazuje się, że to słaba motywacja. Lepiej jest porzucić te własne chęci, wzbudzanie ich poprzez emocje, zamienić je na poznawanie Boga, bo jest to przepis na doświadczanie prawdziwych zmian. Drugie zastosowanie czy wezwanie. Człowiek lubi składać sobie obietnice, tak? Czyli mówi, jeszcze rok, a uporam się z moimi problemami. Ostatni raz, jak zrobiłem to lub to. I Piotr znowu mówi, nie są istotne twoje ludzkie obietnice, one są nic nie warte, ale istnieje coś innego. Werset 4. Nam zostały udzielone drogocenne i największe obietnice Boga. I to jest droga, do której Piotr zachęca adresatów. Zamień składanie obietnic na poznawanie Boga i Jego obietnic. A z czasem doświadczysz wielkich zmian. O jakich zmianach tutaj mówimy? Werset 4 mówi, przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami boskiej natury. O jakich zmianach mówi ten werset? Czy chodzi o zachowanie? Czy chodzi o jakąś kulturę? Nie, mówimy tutaj o zmianie natury. Czyli o zmianach bardzo głębokich. Nie są to zmiany pochodzące z naszych emocji, które trwają tylko chwilę, ale są to zmiany sięgające aż do naszej natury. To, że stajesz się innym człowiekiem, nie, że tylko zachowujesz się w inny sposób. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, pokazuje wszystko, co jest potrzebne z naszej strony, żeby poznawać Boga. Na pierwszy rzut oka człowiek myśli, co mi jest potrzebne, żeby poznać Boga? Muszę troszkę posłuchać, tak? Może muszę poczytać Biblię. Drugi Piotra mówi o wielu rzeczach, o 8 takich rzeczach. Dzisiaj zdążymy powiedzieć o 4 z nich. Co jest potrzebne na początek, żeby poznawać Boga w sposób prawdziwy. Popatrzmy na pierwszy rozdział, początek 5 wersetu. Dlatego też wkładając całą gorliwość, by poznawać Boga, z naszej strony potrzebna jest gorliwość. Inaczej mówiąc, zapał. I Piotr celowo używa tutaj słowa cała gorliwość, bo żeby poznać Boga, nie można tego zrobić tylko w jakiejś części. Nie da się go poznać w połowie, angażując tylko połowę swoich sił. Albo człowiek decyduje się wchodzić na tą ścieżkę, tak jak uczniowie tego dnia, kiedy poszli za Jezusem, całym sobą, albo będzie robił z życia chrześcijańskiego taką makietę, tak? Przyjmiesz zachowania, które są we wspólnocie, przyjmiemy sposób myślenia, i z daleka wygląda dobrze, ale patrząc z bliska jest to falsyfikat. Piotr używa w tym rozdziale słowa prawdziwe poznanie Jezusa i o takim poznaniu dzisiaj mówimy. Aby prawdziwie Go poznawać, z naszej strony potrzebna jest pełna gorliwość, czyli obranie takiej konkretnej ścieżki poznania Boga bez kompromisów. Na czym polega ta ścieżka? Czy to jest tylko czytanie, tylko słuchanie? Popatrzmy. Przeczytajmy 5 werset w całości. Dlatego też właśnie wkładając całą gorliwość, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie. Na czym polega poznawanie Boga? Czy to jest tylko czytanie Biblii, słuchanie wykładów, może dla niektórych czytanie jakichś książek? 2 Piotra mówi, dodajcie, w sensie dostarczcie waszej wierze cnoty, a cnocie poznania. To słowo dostarczcie oznacza zaopatrywać czy dołączyć coś. W greckiej kulturze używano tego słowa, kiedy mówiono na przykład o dyrygencie chóru, który był odpowiedzialny za to, by zapewnić swojemu zespołowi wszystko, co jest potrzebne, żeby przedstawienie było wyjątkowe. I to była rola dyrygenta. Podobnie jest z poznawaniem Boga, aby ono było pełne, aby było wyjątkowe, satysfakcjonujące, co więcej, prawdziwe. Należy życie zaopatrzyć w kilka rzeczy. Na początek Piotr mówi, dostarczcie wierze waszej cnoty. To słowo cnota ma inne znaczenie dzisiaj w naszej kulturze niż miało wtedy w języku greckim. W Grece to słowo oznaczało daną przez Boga umiejętność zdobywania się na wyjątkowe czyny. Człowiek, który posiadał tą cechę, wyróżniał się swoim postępowaniem i jakością swojego życia. Nie chodziło tu o życie zewnętrzne, o dobra, które zdobył. Chodziło tu o życie wewnętrzne, ale widoczne też dla innych. Czyny człowieka, który posiadał tą cechę, która tutaj jest nazwana słowem cnota, były dla innych czymś urzekającym. Czyli ktoś, kto widział takiego człowieka, podziwiał go. Chrześcijanie często zadowalają się tym intelektualnym aspektem swojej wiary. Czyli na przykład sprawdzają, czy ich wiara to jest dokładnie to, co jest opisane w Biblii, na poziomie dogmatów. Ale 2 Piotra mówi, na tym poziomie wiara to jest za mało. To nie chodzi o wasz światopogląd, to nie chodzi tylko o wasze przekonania. To nie chodzi tylko o dogmaty, które są fundamentem waszej wiary. Prawdziwa wiara jest poparta jakością życia. Wiara, która nie przekłada się na jakość życia, nie jest wiarą pełną, jest podróbką. I ta prawda jest dla nas bardzo ważna. Jeżeli wiara nie przekłada się w twoim życiu czy w moim życiu na Bożą moc, to nie jest pełna. Dlatego Piotr wzywa adresatów listu, mówiąc, do wiary dodajcie cnotę. Nie zatrzymujcie się na tym, że na poziomie intelektu wierzycie poprawnie, bo wiara jest czymś więcej. Dopiero wiara, która się wyraża zwycięskim życiem, o nowej jakości, jest wiarą, o którą Bogu chodzi. Każdy mówi, że wierzy, kto jest na tej sali. Ale mamy tutaj wyzwanie, by nie zadowalać się wiarą, która nie zweryfikowała się w mocy w moim życiu. Dopóki żyję w sposób zły, albo nawet dopóki żyję w sposób przeciętny, z moją wiarą coś jest nie tak. Słowa Piotra wyglądają na taką zachętę, tak? Są dosyć takie lekkie. Ale kiedy popatrzymy kilka wersetów niżej, widzimy, co się dzieje, jeżeli wiara pozostaje tylko w tej sferze intelektualnej, a nie przekłada się na zwycięskie życie o nowej jakości. Popatrzmy, werset 9. Komu bowiem ich brak? Jest ślepym, krótkowidzem, zapomniał o oczyszczeniu z dawnych swoich grzechów. Chrześcijanin żyjący w ten sposób, że wierzy na poziomie intelektu, ale jego życie jest byle jakie, nazwany jest tutaj ślepym. Człowiek ślepy nie ma zdolności oceny. Jego życiowa droga jest kwestią przypadku. Nie jest samodzielny. Piotr używa tu też słowa krótkowzroczność, tak? Człowiek, który żyje w ten sposób, wierzy na poziomie intelektu, swoich przekonań, wie, co jest dobre, co jest złe, ale nie doświadczył mocy Boga w swoim życiu, jest krótkowzroczny, myśli cieleśnie, widzi za mało, widzi rzeczy powierzchowne, nieistotne z punktu widzenia samego Boga. A co najgorsza, tu czytamy, skutkiem takiego życia jest to, że nie pamięta o oczyszczeniu z dawnych swoich grzechów. W chwili nawrócenia Bóg wybaczył mu wszystkie grzechy, wymazał jego konto, odkupił człowieka. A człowiek sam z powrotem zanurza się w tych brudach. Dlatego Piotr wzywa adresatów listu: nie zatrzymajcie się na wierze, na poziomie intelektu, dopóki nie zmieni to jakości waszego życia, dopóki nie zwyciężycie z pokusami. Wiara, którą mówicie, że macie, nie jest pełna. Druga rzecz, do jakiej wzywa apostoł Piotr, popatrzmy. Całą gorliwość dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty dodajcie poznanie. Aby nasze poznawanie Boga przekładało się na moc w życiu, potrzebne jest poznanie. To greckie słowo jest dzisiaj popularne, to jest słowo gnosis, oznacza wiedzę lub poznanie. Więc z naszej strony potrzebna jest pewna postawa, postawa uczenia się. I to słowo uczyć się czy poznawać nie oznacza tylko przyswajania wiedzy, tak? Że po prostu weźmiesz pierwszą książkę o Bogu czy o jakimkolwiek aspekcie teologii, przeczytasz i wiesz. No to wcale nie jest poznanie. To słowo, którego użył apostoł Piotr, po pierwsze oznacza poszukiwanie prawdy. Czyli to, że człowiek jest wyczulony, poszukuje, czyli oczekuje, aż prawda zostanie mu objawiona. To Bóg objawia prawdę. I człowiek, który chce ją poznać, Bóg mu ją objawi. Ale to słowo nie oznacza tylko poszukiwanie prawdy, czyli pragnienie, by prawdę o Bogu poznać. To słowo oznacza również odpowiednią obserwację, a także interpretację tego, co poznajemy i wprowadzenie w życie. Więc nie chodzi o to, żeby przeczytać książkę. Chodzi o to, by w sercu było pragnienie poznania prawdy o Bogu przełożone na obserwacje, zinterpretowane według tego, co już poznaliśmy i przełożone na codzienne życie. Kilka lat temu brałem udział w spotkaniu z kilkoma pastorami z Brazylii. Są to ludzie, których wzór życia, wzór wiary, też wzór służby, no, był dla mnie bardzo inspirujący. Spotkaliśmy się w Tarnowie na 3 dni i wiedziałem, że nigdy więcej prawdopodobnie nie będę miał szansy z nimi porozmawiać. Są tak zajętymi ludźmi, z tyloma projektami, że choćbym próbował, choćbym miał bilet do Brazylii, nic by to nie dało, nie spotkałbym się z nimi. Więc miałem 3 dni, żeby ich słuchać. Notowałem jak szalony. Poszukiwałem prawdy. Świadomy tego, że nasz kontekst kulturowy jest w pewnych płaszczyznach podobny. Więc poszukiwałem zasad, o których mówili. W każdym z ich wykładów, były 4 dziennie, było od 6 do 8 zasad. Obserwowałem, interpretowałem, by później przełożyć to na własne życie. I byłem w szoku, bo obok mnie siedzieli moi koledzy z różnej części Polski, którzy tam przyjechali. Kolega po lewej miał włączony na laptopie Onet i nudnie go przewijał. Kolega po prawej na swoim iPadzie, że tak powiem, siedział na Facebooku. I byłem zdziwiony ich postawą. Dla mnie była to szansa jedyna w swoim rodzaju Dla nich nie było to nic warte. Na przerwie między wykładami jeden z tych pastorów podszedł do mnie i powiedział: widzę, że poważnie podchodzisz do tego, o czym tu mówimy, i bardzo mnie to cieszy. Po spotkaniu otworzyło mi to drogę do tego, żeby wymienić się kontaktem mailowym z jednym z nich. Aby poznawanie Boga było satysfakcjonujące, z naszej strony potrzebna jest gorliwość w poznawaniu, czyli poszukiwaniu prawdy, obserwowaniu, interpretowaniu i zastosowaniu w życiu. Siedząc na Onecie podczas wykładu albo siedząc na Facebooku, pewnie 3 osoby by podniosły rękę, gdyby słuchały, że to robią. W życiu takiego człowieka nic się nie zmieni. A może i się zmieni na gorsze, tak? Bo człowiek, który tego nie robi, czytamy, zapomina o tym, że został oczyszczony, wraca do starego życia. A poznawanie Boga jest jedynie przykrym obowiązkiem, które przejęliśmy od kogoś. Jest nudne, nic dla nas nie znaczy. Więc do cnoty mieliśmy dodać poznanie. Do poznania, popatrzmy, werset 6, początek. Do poznania dodajcie powściągliwość. Więc to, że już poznajemy, że mamy taki zapał do tego, żeby Boga poznać, przekłada się to na te 4 sprawy. Mamy dodać powściągliwość. To ciekawe, że poznawanie Boga w moim życiu nie jest związane tylko z czytaniem, ze słuchaniem, ale jest związane też z powściągliwością. Powściągliwość to zdolność odmawiania sobie. I w grece to słowo to oznacza. Jeżeli człowiek nie może sobie odmówić tego, czego chce ciało, nie pozna Boga. Dlaczego? Biblia mówi jasno, że ciało chce czegoś zupełnie innego niż chce duch człowieka i że nie ma między nimi zgody, między ciałem a duchem. Tam jest ciągle konflikt. I chrześcijanin potrzebuje się nauczyć opanowania mocą Boga. Jest to moment, w którym nie ciało ci dyktuje, co ty masz zrobić, tylko ty powiesz ciału, co ma robić. Dopóki ciało rządzi, z naszą wiarą jest coś nie tak. Dopóki ciało rządzi, poznawanie Boga będzie tylko częściowe. Nigdy nie przyniesie tego, co ma przynieść. Kilka lat temu siedziałem na wykładzie przyjaciela mojego taty, misjonarza Marka Edwardy. I mówił on całą historię Józefa. I zakończył takim wnioskiem. Mówi: nie da się wypełnić Bożego powołania, jednocześnie spełniając zachcianki swojego ciała. Te rzeczy się wykluczają. Chrześcijanin mydli sobie oczy, mówiąc: no to jakoś to będzie, tak? Jakoś kiedyś się z tym uporam, kiedyś sobie z tym poradzę. To jest kwestia czasu. No i lata biegną, a nic się nie zmienia. Nie da się wypełnić Bożego powołania jednocześnie, dając ciału pierwszeństwo. Widzimy, że poznanie Boga to nie jest tylko czytanie albo tylko słuchanie, jest to o wiele więcej. Poznaliśmy połowę drogi do tego, żeby poznawać Boga w sposób prawdziwy, by odmieniało to nasze życie, by zmieniało naszą naturę, a nie tylko zachowania. Wiara jest fundamentem, w to wierzymy, to praktykujemy. Piotr mówi: uzupełnijcie wiarę cnotą. Cnotę uzupełnijcie poznaniem. Poznanie uzupełnijcie powściągliwością. Jeżeli któregoś z tych elementów brakuje, wiary, cnoty, poznania, powściągliwości i 4 następnych, które poznamy za tydzień, werset 9, który już czytaliśmy, mówi: komu jest ich brak, jest ślepym, krótkowidzem, zapomniał o oczyszczeniu z dawnych swoich grzechów. Jeżeli któregoś z tych elementów nie ma, Człowiek ma taką duchową amnezję. Zapomina o tym, co Bóg dokonał w jego życiu. I wraca na stare tory. Niewiele pozostaje z tej duchowej przemiany, a przynajmniej człowiek tym nie żyje. A co się dzieje w życiu człowieka, który przejawi te cztery postawy? Wiarę, cnotę, poznanie i powściągliwość. I Piotr tutaj mówi wyraźnie, werset 8. Gdy będziecie je mieli i to w obfitości, nie uczynią was one bezczynnymi ani bezowocnymi przy poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Piotr znowu wiąże te cztery rzeczy z tym, co jest tak bardzo istotne, z poznaniem Jezusa Chrystusa. Więc przejawianie takich postaw, gorliwość i zapał w czynieniu tego, o czym mówiliśmy dzisiaj, czyni poznawanie Jezusa Chrystusa prawdziwym. A co to znaczy, że jest prawdziwe? To znaczy, że przynosi owoc, zmienia nas. Aby orkiestra pięknie zagrała, nie wystarczy dyrygent, prawda? Nie wystarczy odpowiednia sala, nie wystarczą same instrumenty. Muzycy też nic nie zrobią, jeżeli nie będą mieć nut. Nut nie będzie, jeżeli ktoś nie napisał tego utworu. Aby orkiestra zagrała i żeby było to piękne i prawdziwe, wszystko musi być dopełnione. I dyrygent był za to odpowiedzialny. To miało być pełne, żeby było piękne. I podobnie jest z poznawaniem Boga i z satysfakcją z życia chrześcijańskiego. Aby to zagrało, aby było prawdziwe, potrzebna jest pełnia. Piotr przedstawia tę pełnię w 8 prawdach. Dzisiaj poznaliśmy 4 z nich. Za tydzień, też będę miał ja wykład, poznamy 4 kolejne. Jeżeli sami jesteście ciekawi, co to jest, zachęcam przeczytać dalszą część drugiego listu Piotra, 1 rozdział już w domu. Dzisiaj w małej grupie poznamy psalm 4. Tutaj na podium mamy materiały dla prowadzącego i proszę, żeby tylko prowadzący zabrali te materiały po lewej stronie. Po prawej stronie jest kartka A4, na której są 4 teksty. Należy ją pociąć na 4 kawałki i wziąć też analogicznie do liczby uczestników małej grupy. Dziękuję.